Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Boży pokój, który w serca wlewa Duch Święty, to nie znieczulenie, ale zdolność podążania wśród ucisków do Królestwa Bożego, mówił papież podczas porannej mszy. Dialog z wyznawcami innych religii nie może prowadzić do relatywizacji wiary chrześcijańskiej czy osłabienia zapału misyjnego, napisał Franciszek z okazji 50-lecia Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Kościół prawosławny na Cyprze stanowczo sprzeciwia się promocji homoseksualizmu. Dla kościoła i nauki jest to przypadek chorobowy, a nie normalny sposób na życie, czytamy w oświadczeniu biskupów. 20 maja zapraszam na wieczorny program informacyjny. Kto przyjmie do serca Ducha Świętego, będzie miał trwały pokój bez końca, przeciwnie niż ten, kto woli powierzchowny, święty spokój dawany przez pieniądze i władzę. Taką naukę podczas porannej mszy wyciągnął papież z dzisiejszej Ewangelii, w której słyszymy Jezusowe słowa: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Franciszek zwrócił uwagę, że widać tu różnicę między pokojem proponowanym przez Jezusa, a pewnego rodzaju spokojem, być może nawet radością, jaką oferuje ten świat i to, co do niego należy.
Na przykład oferuje on pokój bogactw. Ktoś powiada: odczuwam pokój, bo wszystko urządziłem na całe życie, nie muszę się przejmować. Taki pokój daje świat. Nie martwisz się, nie masz kłopotów, bo masz dużo pieniędzy. To pokój bogactw. A Jezus powiada, by nie pokładać ufności w tym pokoju, bo z wielkim realizmem mówi: uważajcie, bo są złodzieje. Oni mogą ci skraść bogactwa. Pieniądze nie zapewnią ci ostatecznego pokoju, bo przecież nawet metal rdzewieje. Co to znaczy, że jak przyjdzie krach na giełdzie, to wszystkie twoje pieniądze wyparują? To nie jest pokój pewny, to pokój powierzchowny, tymczasowy.
Konsekwencją dialogu międzyreligijnego nie może być relatywizacja wiary chrześcijańskiej, pisze papież Franciszek w przesłaniu z okazji 50-lecia watykańskiej dykasterii, która zajmuje się tym dialogiem. Papież przypomina, że założenie to było jasne od samego początku, kiedy Paweł VI powołał do życia tę dykasterię. Prowadzenie dialogu międzyreligijnego nie oznacza też odstawienia na bok głębokiego pragnienia, by głosić wszystkim radość ze spotkania z Chrystusem i Jego powszechne wezwanie. Franciszek przypomina, że ustanowienie sekretariatu do spraw niechrześcijan, będącego poprzednikiem dzisiejszej Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, miało miejsce w kontekście Soboru Watykańskiego II, postawy wielkiego otwarcia Kościoła na świat, szczerego pragnienia, by spotkać się i podjąć dialog z całą ludzkością. Ojciec Święty zauważa, że również dziś Kościół pragnie towarzyszyć każdemu człowiekowi, tak jak Chrystus towarzyszył w drodze uczniom z Emaus. Ani rozpustnicy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą Królestwa Bożego. Te słowa świętego Pawła, obok wielu innych cytatów z Biblii, przytoczyli prawosławni biskupi Cypru w oświadczeniu wydanym w związku z planowaną na 31 maja pierwszą w historii wyspy paradą gejów.
Kościół i nauka traktują homoseksualizm jako przypadek chorobowy, a nie jako normalny sposób życia człowieka, podkreślono w dokumencie. W związku z tym należy proponować terapię, a nie akceptację społeczną. Tragiczne konsekwencje homoseksualizmu, kontynuują prawosławni biskupi, to w wymiarze globalnym upadek moralności, nasilenie pedofilii, bardzo liczne zachorowania na AIDS, wzrost liczby rozwodów, kryzys rodziny i przeciwne naturze adoptowanie dzieci przez homoseksualistów. Potępiając organizację gejowskich parad, cypryjska cerkiew odnosi się do homoseksualistów z miłosierdziem i zrozumieniem, ponieważ są oni błądzącymi dziećmi bożymi. Prawosławni zwierzchnicy zapewniają, że chrześcijanie są gotowi pomóc takim ludziom również przez modlitwę, jeśli tylko są oni gotowi taką pomoc przyjąć.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
We wtorek 20 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Gościem naszego programu będzie dziś metropolita Emmanuel, zwierzchnik kościoła prawosławnego we Francji, jeden z najbliższych współpracowników ekumenicznego patriarchy Konstantynopola. Będziemy z nim rozmawiać o oczekiwaniach związanych ze spotkaniem patriarchy Bartłomieja z papieżem Franciszkiem w Jerozolimie. Zapraszamy. Już w najbliższą sobotę rozpocznie się podróż apostolska papieża Franciszka do Ziemi Świętej. Głównym motywem tej wizyty jest spotkanie Ojca Świętego z duchowym zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego, patriarchą Bartłomiejem w 50. rocznicę podobnego spotkania w Jerozolimie Pawła VI i patriarchy Atenagorasa. Było to spotkanie przełomowe, choć nie anulowało podziałów, znosiło dawną wrogość i otwierało przestrzeń dla wspólnego dialogu. Odbywało się ono, przypomnijmy, w kontekście trwającego wówczas Soboru Watykańskiego II. O upamiętnienie tego spotkania wspólną pielgrzymką do Jerozolimy wnioskował jeszcze za pontyfikatu Benedykta XVI patriarcha Bartłomiej. O znaczeniu tego spotkania i oczekiwaniach z nim związanych rozmawialiśmy z metropolitą Emmanuelem. Jest on zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego we Francji, a zarazem bliskim współpracownikiem ekumenicznego patriarchy Konstantynopola. Posłuchajmy.
Czy to nowe spotkanie, 50 lat po spotkaniu Pawła VI z Atenagorasem, otworzy nowe perspektywy w relacjach ekumenicznych?
Na pewno, choć nie mogę przewidzieć tego, co się stanie. W każdym razie spotkanie zawsze jest krokiem naprzód. Spotkają się dwaj hierarchowie sprawujący w kościele prymat. I będzie to symboliczne nawiązanie do tego pierwszego spotkania sprzed 50 lat. Wówczas Paweł VI i Atenagoras przełamali wielowiekowe milczenie. Dziś jesteśmy już w innej sytuacji. Dokonał się znaczący postęp. Zaraz po spotkaniu w Jerozolimie nawiązano dialog. Jego pierwszy etap był dialogiem miłości. Później rozpoczął się dialog teologiczny, czyli dialog prawdy. Zrobiliśmy już zatem pierwsze kroki. Nie traktujemy się nawzajem jako kościoły schizmatyckie, lecz jako kościoły siostrzane. Współpracujemy ze sobą, utrzymujemy stałe relacje, by przypomnieć tylko o wzajemnych wizytach na święta patronalne Rzymu czy Konstantynopola. Wszystko to wydaje owoce. Myślę, że drugie spotkanie w Jerozolimie będzie nowym bodźcem. Wierzę, że Duch Święty będzie tam z nami i że wskaże nam drogę do pełnej jedności między naszymi kościołami. Jestem pewny, że nie będzie to spotkanie jedynie jubileuszowe, kurtuazyjne, symboliczne, ale będzie ono miało swoją treść. Dobrze wiemy, że zarówno papież, jak i patriarcha są przekonani o konieczności wzajemnego zbliżenia obu kościołów. Powiedziałbym również, że mają podobny charakter. Widzę wiele podobieństw w działaniu i w postawie otwarcia. Myślę, że będzie to wydarzenie, które głęboko naznaczy ruch ekumeniczny, nie tylko relacji między naszymi kościołami, ale między wszystkimi kościołami chrześcijańskimi.
Czy można się zatem spodziewać jakichś niespodzianek, na przykład we wspólnej deklaracji, która zostanie wydana po tym spotkaniu?
Tego nie mogę powiedzieć, bo nie znam w szczegółach treści deklaracji. Sądzę jednak, że deklaracja ta będzie dotyczyć aktualnych kwestii. Będzie ona konkretnym znakiem tego jerozolimskiego spotkania. Myślę jednak, że nie powinniśmy się spodziewać wydarzeń spektakularnych. Nie można z dnia na dzień ustanowić jedności między dwoma kościołami. Pozostało jeszcze przed nami dużo pracy, zanim się to stanie. Mam tu na myśli pracę Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Nie można ukrywać, że pozostały jeszcze przeszkody, które trzeba pokonać. Jedno spotkanie nie może przezwyciężyć tych trudności. Myślę jednak, że spotkanie dwóch ludzi Kościoła, takich jak Franciszek i Bartłomiej, może zaowocować silnym bodźcem dla tych prac Komisji Teologicznej. Nie oczekuję jednak decyzji spektakularnych. Byłoby wspaniale, gdybyśmy po tym spotkaniu mogli przyjmować komunię z tego samego kielicha. Jest to naszym pragnieniem i celem naszego dialogu. Trzeba jednak być realistą. Trzeba się skupić na tej konkretnej pracy, która nam pozostała do wykonania i stawiać kolejne kroki w drodze do jedności.
Chodzi tu, przypomnijmy, o kwestię prymatu.
Tak, nad tym właśnie pracujemy. Przeanalizowaliśmy już, w jaki sposób był pojmowany prymat w pierwszym tysiącleciu. Jest jasne, że po schizmie były z tym problemy. Trzeba stymulować teologów, by dalej szli tą drogą. Na pewno nie marnują oni czasu. Ich praca jest niezbędna, aby zrobić konkretny krok naprzód. A zatem prymat jest problemem. Są też i inne, nad którymi będzie trzeba popracować w ramach naszego dialogu.
Czy może się zatem okazać, że kwestia prymatu nie będzie już przeszkodą, lecz sposobnością do czegoś dobrego dla obu kościołów?
Problem prymatu to jego interpretacja. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale to nie jest tak, że my chcemy rezygnacji z prymatu, tak jak on był przeżywany w pierwszym tysiącleciu, kiedy to Rzymowi przysługiwało pierwsze miejsce. Tego nikt nie neguje. Problem stwarzają późniejsze interpretacje tego prymatu. Tak to postrzega Kościół prawosławny. Trzeba się więc przyjrzeć, jak ten prymat jest sprawowany i przeżywany w Kościele. Myślę, że papież Franciszek od samego początku pontyfikatu dał wyraźne znaki. Określa się na przykład mianem biskupa Rzymu. Widać, że większą wagę przywiązuje do synodalności. Te gesty budzą nadzieję na przyszłość dialogu. Widzimy, że ktoś nas wspiera w tej perspektywie.
Zarówno Franciszek, jak i Bartłomiej to postaci bardzo charyzmatyczne. Dobrze wiedzą, jaki ma być Kościół. Czy można się spodziewać, że będą rozmawiali o konkretnych potrzebach Kościoła, na przykład o sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie?
Jest to sprawa podstawowej wagi. Wszyscy chrześcijanie, zarówno wschodni, jak i zachodni, myślą o swych braciach na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii, Egipcie i innych niebezpiecznych dla chrześcijan krajach. Nikomu ich los nie jest obojętny. Chcemy, by chrześcijanie pozostali na miejscu. Nie można sobie wyobrazić Bliskiego Wschodu bez obecności chrześcijan. Chrześcijanie muszą tam pozostać i muszą tam powrócić. To jest ich dom. Ich powrót do domu jest dziś największym problemem. Trzeba podkreślić, że w tej kwestii wszyscy chrześcijanie są jednomyślni, katolicy, prawosławni czy protestanci. Wszyscy chcą zachowania obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie i domagają się ich ochrony. Nie tylko zresztą na Bliskim Wschodzie, ale wszędzie tam, gdzie chrześcijanie cierpią.
Inna ważna we współczesnym Kościele kwestia to rodzina. Kościół katolicki przygotowuje się do synodu poświęconego rodzinie. Czy również i ta kwestia leży w polu wspólnych zainteresowań Bartłomieja i Franciszka?
Oczywiście. Wiadomo przecież, że to nas łączy, podejście do rodziny. Oba kościoły wspierają rodzinę opartą na wartościach chrześcijańskich. Kościół katolicki będzie o tym debatować na synodzie. Rozważy możliwość dopuszczenia rozwodników do komunii. U nas, w kościołach prawosławnych, jest to możliwe. Nasza interpretacja jest mniej rygorystyczna. Choć i u nas małżeństwo jest tylko jedno, to jednak dopuszczamy możliwość, by ludzie, którzy z takich czy innych powodów mieli problemy w swym małżeństwie, mogli poprosić Kościół o rozwód i zawrzeć drugie czy nawet trzecie małżeństwo. Ściśle rzecz biorąc, ceremonia drugiego czy trzeciego małżeństwa jest inna niż pierwszego. Kościół pochyla się nad trudnościami chrześcijanina i wspiera go w trudnych chwilach. Nie można go wyłączyć ze wspólnoty kościelnej. Dajemy mu drugą szansę. Jesteśmy blisko niego. Myślę, że jest to podejście bardziej ludzkie. Jest to podejście duszpasterskie. I choć nie chcę nikogo pouczać w Kościele katolickim, to jednak sądzę, że w tej dziedzinie Kościół katolicki mógłby być może przyjąć praktykę kościołów prawosławnych w podejściu do małżeństwa.
W ostatnich miesiącach bardzo dużo się mówi o Ukrainie. Czy można się spodziewać wspólnego stanowiska papieża Franciszka i patriarchy Bartłomieja w tej sprawie?
Trzeba pamiętać, że patriarchat ekumeniczny Konstantynopola jest bardziej ostrożny w deklaracjach o charakterze politycznym. Patriarcha nie interweniuje w kwestiach politycznych. Papież jest zarówno zwierzchnikiem Kościoła, jak i głową państwa. Jego rola jest więc inna. Gdy chodzi natomiast o Ukrainę, to patriarcha, jak i cały Kościół prawosławny, z wielką uwagą śledzi wydarzenia w tym kraju. Wiadomo bowiem, że większość obywateli Ukrainy to prawosławni. Niestety nie wszyscy należą do Kościoła kanonicznego. Mamy nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany. Chcemy bowiem, by Kościół prawosławny niósł przesłanie jedności, Kościoła zjednoczonego. Interesujemy się oczywiście wszystkimi problemami, których doświadcza Ukraina. Cierpliwie czekamy na wyniki wyborów. I mamy nadzieję, że zapanuje po nich pokój i zgoda, aby Ukraina mogła znaleźć swą drogę do demokracji. Nie chcemy, by ten region był wyniszczany konfliktami. Pokoju na Ukrainie życzył sam patriarcha Bartłomiej w swym przesłaniu do narodu ukraińskiego przed Wielkim Tygodniem. Myślę, że o Ukrainie można dyskutować. My jednak, jako patriarchat ekumeniczny, nie ingerujemy w kwestie polityczne. Staramy się pomóc, jeśli to możliwe. Kontaktujemy się również z innymi kościołami prawosławnymi, by zobaczyć, jak pomóc w tej sytuacji na Ukrainie.
Czy wszystkie kościoły prawosławne są zadowolone z tego spotkania patriarchy z papieżem?
Patriarcha zapowiedział to spotkanie już kilka miesięcy temu. Mówił też o tym podczas spotkania zwierzchników wszystkich kościołów prawosławnych, które odbyło się w marcu w Konstantynopolu. Trzeba pamiętać, że w takich wydarzeniach oraz we wszystkim, co robi w imieniu Kościoła prawosławnego, patriarcha występuje jako pierwszy biskup prawosławia. Będzie to spotkanie symboliczne. Taki charakter miało też pierwsze spotkanie sprzed 50 laty między Atenagorasem i Pawłem VI. To dzisiejsze spotkanie jest jego konsekwencją. Nie sądzę, by się temu sprzeciwiano. W spotkaniu w Jerozolimie będzie też uczestniczył miejscowy patriarcha grecko-prawosławny. W każdym razie cały Kościół prawosławny pragnie, by dialog z Kościołem katolickim był kontynuowany i aby doprowadził nas on do upragnionego celu, czyli ponownego spotkania nas wszystkich przy jednym kielichu. Wszystkie nasze kościoły prawosławne uczestniczą w dialogu teologicznym. Jest to konieczne i jest to naszym obowiązkiem, aby wszyscy stanowili jedno.
Mówił metropolita Emmanuel, zwierzchnik Kościoła prawosławnego we Francji, bliski współpracownik patriarchy Bartłomieja.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.